Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Dzisiaj jest 8 stycznia, rok 2020, godzina 7.10. To jest pierwszy poranek, który w tym roku prowadzę, więc dobrego roku Państwu życzę, chociaż ten rok rozpoczął się i zaczynamy go przeżywać z pewnymi niepokojami. Dzisiaj dwie informacje z Iranu. Pierwsza tragiczna, spadł samolot pasażerski, 170 osób nie żyje. To był samolot ukraińskich linii lotniczych. Na razie nie znamy przyczyn tej katastrofy. Rozbił się na terenie Iranu. Nie wiemy, leciał do Kijowa i nie wiemy do tej pory, kto był na pokładzie tego samolotu. Pewno te informacje będą się pojawiać w trakcie poranka. A druga informacja. Iran zaatakował amerykańskie bazy w Iraku. Baza lotnicza i lotnisko wojskowe w Irbilu, na które spadło ponad tuzin pocisków. Minister spraw zagranicznych Iranu stwierdził na Twitterze, bo teraz tam odbywa się ta światowa konwersacja na Twitterze, że Iran nie dąży do eskalacji konfliktu ani do wojny. To po takich dwóch informacjach od razu. Połączenie z Waszyngtonem. Irena Lasota jest przy telefonie. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, panie redaktorze. Też wszystkiego najlepszego i spokojnego roku, to może takie minimum, program minimum na 2020 rok.
Chociaż ten rok rozpoczął się wyjątkowo niespokojnie. Dzisiejsze media, dzisiejsze pani refleksje na temat relacji irańsko-amerykańskich, na temat tego, co dzieje się na świecie.
No więc przede wszystkim mnie się wydaje, że dzisiaj większość ludzi musi powiedzieć, nie wiemy, co będzie dalej. Wiemy, co było i wydaje mi się, że dobrze zanalizować to, co się dzieje. Natomiast przepowiednie na temat tego, co będzie, no, mogą być bardzo ryzykowne. Rok zaczął się od zabicia przez wojsko amerykańskie generała Sulejmaniego. No, jedną z najbardziej znanych w Iranie osób i na świecie. Zresztą był na liście międzynarodowych terrorystów. Był na liście osób, które miały chyba zakaz przyjazdu do Europy, a w końcu na pewno do Stanów Zjednoczonych. Z jednej strony, znowu, tak jak już wielokrotnie mówiłam, debaty polityczne w Stanach Zjednoczonych są szalenie teraz naznaczone tym, czy ktoś popiera prezydenta Trumpa, czy nie popiera prezydenta Trumpa, więc dyskusja w wielu momentach nie jest specjalnie rzeczowa. Będzie na przykład odbywa się dyskusja, czy dobrze, że zabito generała Sulejmaniego, czy nie, bo przecież to był straszny bandyta. No, problem polega na tym, że bandytów na świecie jest bardzo dużo, a istnieje coś takiego jak prawo międzynarodowe i że prawo międzynarodowe nie jest tak skodyfikowane jak prawo na przykład amerykańskie, już nie mówię o polskim, ale zabicie przez kraj A oficjała, znaczy obywatela i kogoś oficjalnie związanego z państwem B na terytorium państwa C, no jest na pewno dosyć niezwykłe. I to, co wydaje mi się było tutaj też takim złym moim zdaniem pociągnięciem, było dokonanie tego na terytorium Iraku, czyli kraju, który przede wszystkim jest zaprzyjaźniony, czy w każdym razie ma umowy ze Stanami Zjednoczonymi i z krajami europejskimi, z tym z Polską. I to jest poniżające. To jest traktowanie tego kraju tak jak takiego miejsca, gdzie można robić to, co się chce. I dlatego wydaje mi się, że też przyczyn takich godnościowych parlament i premier in tempore iracki poprosili, zażądali, ogłosili, że wojska amerykańskie i wojska sojusznicze powinny wyjść z Iraku. No tutaj odpowiedź amerykańska, jak dotąd, jak zawsze, jak bardzo słusznie pan redaktor powiedział, to wszystko się odbywa na Twitterach, a Twittery to jest jedno zdanie czy dwa, ale reakcja i prezydenta Trumpa, i sekretarza stanu Pompeo była troszkę zadziwiająca, co najmniej jak na kraje powiedzmy sobie cywilizowane i zachodu. Z jednej strony sekretarz stanu Pompeo powiedział, to parlament może mówić, co chce i premier też, ale lud Iraku chce, żebyśmy tam zostali, a prezydent Trump zatwitował, jeżeli chcą, żebyśmy wyszli, to muszą nam za to zapłacić, za nasze bazy, za to i tak dalej. No ale to jest, tutaj ja mówię o tym przede wszystkim dlatego, że Iran bardzo walczy o wpływy w Iraku. To już są te skomplikowane sprawy szyitów, sunnitów, ale też podziału władzy. I to, że Stany Zjednoczone w tej chwili zrobiły coś, co uderzyło w, no, w godność i w poczucie Iraku tego, że mogą być niezależnym, suwerennym państwem, to był moim zdaniem błąd. Z drugiej strony należy zawsze pamiętać, że Iran nie jest normalnym krajem. Jest to kraj, który jest, no jest to terrorysta, państwo terrorysta, a z terrorystami człowiek zupełnie, państwo inne powinno zadawać się, znaczy w inny sposób. To nie jest Anglia, to nie jest Francja, to nie jest Polska. To jest państwo, które miało rzeczywiście generała Sulejmaniego, który prowadził na światową skalę różne terrorystyczne pociągnięcia. Stany Zjednoczone, jak mówię, zabiły go i w odpowiedzi Iran uderzył na te bazy i trzeba powiedzieć, że teraz jest późna noc w Waszyngtonie i do tej pory Waszyngton nie oznajmił, czy były straty. Natomiast już komentatorzy dzielą to na straty, czy będą straty żołnierzy amerykańskich, czy irackich, bo jeżeli żołnierze amerykańscy, to oni są dużo drożsi niż żołnierze innych krajów i wtedy Stany Zjednoczone na pewno będą musiały, to są wszystko cytaty, będą musiały odpowiedzieć. Natomiast Iran, czyli terrorysta w tym całym równaniu, mówi, to myśmy tak zrobili, żeby wyrównać. To jest odpowiedź na generała Sulejmaniego. Stany Zjednoczone nie powinny już odpowiadać. Powinniśmy tutaj jakoś zatrzymać to, bo jeśli Stany Zjednoczone odpowiedzą, to my uderzymy w Dubaj i w Hajfę, czyli miasto portowe w Izraelu. No to już jest, można powiedzieć, że może w stosunku do jakiegoś innego prezydenta to można by uznać za próbę rozmów pokojowych, ale w przypadku prezydenta Trumpa jest to odczytywane, że jest to prawdopodobnie prowokacja, żeby właśnie zmusić prezydenta Trumpa, żeby odpowiedział w sposób, o który już zresztą opisywał na Twitterach, że mamy 52 cele, w tym cele kulturalne, obiekty sztuki. Potem się musiał wycofać, bo nawet Pentagon powiedział, że nie będzie uderzał w żadne dzieła sztuki, bo to jest zbrodnia wojenna. No ale w końcu jesteśmy teraz w sytuacji, która może pójść w dowolną stronę. To, że może skończyć straszną katastrofą, wielkim zachwianiem równowagi na świecie. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak można by określić, czym byłaby trzecia wojna światowa, bo raczej by jej nie było, ale byłaby duża wojna na Bliskim Wschodzie, a być może wszystko rozejdzie się po kościach, czego nikt nie wie.
Szczególnie po tych informacjach o tym, że Iran zaatakował bazy amerykańskie, to są wiadomości tak zwane z ostatniej chwili, ale jest jeszcze ta druga wiadomość na temat pasażerskiego samolotu ukraińskiego, który rozbił się tuż po starcie z lotniska w Teheranie. Czy media amerykańskie o tym mówią, czy są jakieś komentarze, na które warto zwrócić uwagę?
Nie, znaczy mówią jak najbardziej, natomiast podkreślają, że nie ma w tej chwili żadnych danych na ten temat, ani czym to było spowodowane. I nawet niektórzy komentatorzy, którzy uważają, że muszą być odpowiedzialni, mówią, że na pewno to nie ma nic wspólnego z działaniami wojennymi, z tym, że nie wiadomo, gdzie stały rakiety, to są, no nie wiadomo po prostu. Więc ja myślę, że wchodzenie tutaj w szczegóły to może właśnie prowadzić w jakieś dyskusje, o których no za wcześnie jest. Natomiast bardzo ciekawe jest, że niektórzy komentatorzy wszyscy jakby próbują porównać sytuację dzisiaj, wczoraj do jakiejś innej znanej nam sytuacji na świecie i nawet myślałam w jakimś momencie, że kilka osób jednak wpadło na ten sam pomysł, że być może jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej był świat w 1914 roku w dzień, dwa, trzy dni po zabiciu arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie, kiedy właściwie wszystko mogło pójść w różną stronę, ale to mogło się skończyć jakimś takim miejscowym rozlewem krwi, wojną bałkańską, ale chyba nikt nie spodziewał się, że dojdzie do czteroletniej wojny, która zresztą wtedy się nazywała Wielką Wojną, bo nikt się nie spodziewał, że będzie jeszcze druga podobna wojna, więc to jest jedno. A drugi też, ktoś zacytował bardzo piękną myśl Louisa Carrolla, że jak ktoś myśli o wojnie, to powinien ją sobie odtwarzać od końca do początku. No, oczywiście wiemy, że jest to niemożliwe, ale Louis Carroll lubił różne rzeczy, które były niemożliwe.
To w takim razie popatrzymy na dzisiejsze kalendarium. Powiedziała pani o pierwszej wojnie światowej. Dla Polski ta wojna była szczęśliwa. Odzyskaliśmy niepodległość. Nie wiem, czy można powiedzieć wojna szczęśliwa, ale odzyskaliśmy niepodległość i akurat dzisiaj, 8 stycznia jest rocznica, bo w 1918 roku prezydent Stanów Zjednoczonych słynne orędzie wygłosił, gdzie 14 punktów Wilsona, 13 punkt dotyczył kwestii powstania niepodległej Polski. A propos Polski, a propos prezydenta Andrzeja Dudy i tego, że nie jedzie na obchody do Jerozolimy. W tej sprawie poprosiłbym panią redaktor o komentarz.
No więc tutaj jest kilka takich elementów. No komentarz na pewno może być taki, że jest to impreza, ta impreza w Jerozolimie, sponsorowana w dużej mierze przez kapitał sowiecki, rosyjski, przepraszam, że tak mówię, ale chciałam powiedzieć rosyjski, ale jakoś mi zawsze odruchowo mówię sowiecki, i że na pewno jest to miejsce, w którym prezydent Putin od dawna przygotowywał się, żeby zrobić jakieś takie dobre uderzenie. No pamiętajmy, że Putin jest straszliwie nadąsany i obrażony, że ktoś mu wypomina takie straszne rzeczy jak pakt Mołotow-Ribbentrop, że nie był zapraszany na 1 września do Warszawy w zeszłym roku. Strasznie go to boli i trzeba powiedzieć, że bardzo mu zależy w tym momencie na tym, żeby spotkać się w Jerozolimie z prezydentem Trumpem. No, to trzeba powiedzieć w czasie przeszłym, bo te całe intrygi czy afery rosyjskie były zanim nastąpiło to, co się teraz dzieje w Iraku i w Iranie. Wydaje mi się nieprawdopodobnym, żeby prezydent Trump w tej sytuacji mógł w styczniu polecieć za granicę, a tym bardziej do Izraela. Ale cała polityka Putina polegała na tym, żeby zrobić wielkie spotkanie w Jerozolimie, na którym Putin odzyskałby swoją wiarygodność, a może przy okazji też by z Trumpem załatwił sobie jakieś interesy, bo teraz za bardzo im się patrzy na ręce, kiedy i o czym oni rozmawiają. No i do tego właśnie potrzebny byłby i Macron. I pamiętajmy, że to wszystko odbywa się w przededniu wyborów w Izraelu. I do tego jeszcze dochodzi cała ta historia, nie wiem, czy w Polsce się o tym pisało, młodej Izraelki, która ma również paszport i amerykański, i izraelski, którą Rosja aresztowała chyba w kwietniu zeszłego roku. 2 tygodnie temu utrzymała wyrok 7-letni za przewożenie 8 gramów marihuany, czy też na odwrót 8 lat więzienia za 7 gramów marihuany. I cały Izrael jest tym szalenie przejęty. Na autobusach, na domach, na sklepach są zdjęcia tej młodej kobiety i w tej chwili podejrzewa się, teraz mówię o moich znajomych, którzy się tym bliżej interesują, że Putin, jeśli Izrael zrobi jakieś gesty, które Putinowi są potrzebne, co też jest ich cała lista, to Putin może w prezencie przywieźć do Izraela albo wypuścić niedługo przedtem tą młodą Izraelkę, co bardzo pomoże Benjaminowi Netanyahu wygrać wybory. Ja bym na miejscu komentatorów w Polsce troszkę odpuściła tą sprawę i nie uważała, że jest to kolejna wojna polsko-rosyjska, polsko-izraelska i tak dalej. Tutaj moim zdaniem głównymi aktorami są Rosja i Izrael. Nie dotyczy to, ja bym powiedziała, w żadnym sensie Holokaustu, ani obchodów wyzwolenia Auschwitz. to jest taka wielka geopolityczna gra, w której Polska jest pionkiem i Polska tego nie zauważyła. I w sumie dobrze, że prezydent, czy na pewno dobrze, że prezydent Duda tam nie jedzie. I pewnie szkoda, że w Polsce nie ma wiceprezydenta, bo to byłoby dokładne miejsce, gdzie można by wysłać wiceprezydenta, żeby właśnie siedział i się uśmiechał, bądź powiedział nic nie mówiące przemówienie. Ale na pewno nie odczytywałabym tego jako jakąś wielką klęskę, czy wielkie zwycięstwo kogokolwiek. To, jak chodzi o sprawy prezydenta Dudy.
To jeszcze jedno uzupełnienie do informacji o ataku rakietowym na bazy amerykańskie w Iraku. 80 osób amerykańskich terrorystów zostało zabitych w ataku rakietowym Iranu na cele w USA i to jest informacja z irańskiej telewizji państwowej, więc może trzeba poczekać na potwierdzenie tych informacji ze źródeł amerykańskich. Bardzo serdecznie dziękuję za poranną korespondencję w Radiu Wnet.
Dziękuję i czekamy na dalsze wydarzenia.
I dobrej nocy. Jak zawsze życzę pani pięknych snów. Irena Lasota z Waszyngtonu, na zegarze godzina 7:26. Radio Wnet robimy bardzo często z Michałem Karnowskim, redaktor Michał Karnowski przy telefonie, w sieci, w polityce i w Polsce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Widzę na portalu w polityce komentarz redaktora Michała Karnowskiego. Słuchajmy uważnie marszałka Grodzkiego. On nam mówi o planach opozycji więcej niż nawet 100 książek. Co mówi nam pan marszałek Grodzki o planach opozycji?
No tak, rzeczywiście uważam, że czasami się zdarza, że taka sytuacja zaplanowana jako taki rozbłysk, jakiś bardzo efektowny film, klip, coś, co ma być olśniewające i wprowadzona na scenę, po pewnym czasie staje się dla organizatora takiej akcji obciążeniem, bo może wbrew intencjom obnaża zły gust, nieuczciwe zachowania, czy możliwość takich zachowań, jakąś taką nieszczerość. Myślę, że tak jest z panem marszałkiem Grodzkim. Ja przypomnę, że gdy on zaczynał swoje urzędowanie jako marszałek odzyskanego, prawda, przez opozycję Senatu, to miał być takim symbolem innej jakości, uczciwego sprawowania władzy, dialogu ze wszystkimi absolutnie, zakończenia wojny polsko-polskiej, no zupełnie nowej też jakby jakości człowieka, który wchodzi właśnie na pierwszy polityczny plan. Myślę, że po kilku miesiącach widać jednak obraz trochę mniej optymistyczny. Po pierwsze, pewne ogony przeszłości moim zdaniem za panem marszałkiem Grodzkim mocno się ciągną i tak z takim nawet podziwem wczoraj obserwowałem tę akcję polegającą na takim właśnie wystawieniu tutaj kontruderzenia na przedstawieniu pana, który okazał się być byłym pracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa jako właśnie osoby dającej świadectwo moralności, ale to nie znosi moim zdaniem pytań o to, czy pan marszałek Grodzki rzeczywiście wszystko ma w porządku, jeśli chodzi o to, jak się zachowywał jako ordynator, dyrektor szczecińskiego szpitala. Te świadectwa, które stamtąd dochodzą, dla mnie brzmią wiarygodnie i mi się wydaje, że zasługują na poważne zmierzenie się z nimi, poważniejsze niż tylko i wyłącznie na przykład groźby prawne, które tutaj pan marszałek wystosowuje. Ale też widzimy na przykład nieprawdopodobną pychę, prawda, u marszałka Grodzkiego. Państwo to ja. Atak na pana Grodzkiego, nawet przyjmijmy, że on jest atakiem na Senat Rzeczypospolitej, a nawet jak mówi Bartłomiej Sienkiewicz, zamachem stanu. Mówią to ludzie opozycji, która przez ponad 4 lata łupie każdego z PiS-u nieprawdopodobnie w mediach, wszędzie, mnożąc zarzuty, w większości nieprawdziwe albo co najmniej rozdmuchane. I ta warstwa jeszcze taka ideowa, taka powiedziałbym, że przekazu. No, czy rzeczywiście pan marszałek Grodzki ma Polakom tak wiele nowego do zaoferowania? Czy jest rzeczywiście takim jakimś świeżym oddechem, innym sposobem myślenia o polityce? Ja tego, mówiąc szczerze, nie dostrzegam, więc patrzmy, bo sama opozycja powiedziała, to jest nasz poligon. I miał być to poligon jak gdyby nowej jakości rządów, chociaż moim zdaniem okazał się być ostatecznie poligonem sprawdzenia, na ile może wrócić to, co było. Pewne zarozumialstwo, pewne nierozliczanie się z przeszłością, pewne takie no, traktowanie ludzi bardzo, bardzo z góry.
Dzisiaj na pierwszej stronie Gazety Wyborczej duży artykuł na temat profesora Grodzkiego, czyli marszałka Senatu. 5000 zł za oczernianie profesora Grodzkiego. Taki jest tytuł tego artykułu. To jest po tej konferencji prasowej, którą wczoraj miał pan marszałek. Dzisiaj leci do Brukseli, żeby porozmawiać o reformie wymiaru sprawiedliwości w Polsce. To też jest bardzo ciekawe. Zaczął prowadzić samodzielnie politykę zagraniczną. Wprawdzie twierdzi, że próbował się skontaktować telefonicznie z ministrem spraw zagranicznych, ale mu się nie udało. Rzeczywiście warto śledzić to, co robi pan marszałek Grodzki, tak jak i warto śledzić to, co robią inni politycy. Prezydent Andrzej Duda nie jedzie do Jerozolimy. Twój komentarz w tej sprawie?
No ja, tak, dobrze, że nie jedzie. To ja tylko jeszcze do pana Grodzkiego wrócę, że pamiętajmy, że to są poważne sprawy. Osoba, która twierdzi, że próbowano mu wręczyć łapówkę w wysokości 5000 zł za rzekome oczernianie pana Grodzkiego, musi się liczyć z tym, że po pierwsze powinna złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa, po drugie złożenie fałszywego doniesienia o popełnieniu przestępstwa jest też poważnym przestępstwem. Więc na razie mamy tylko i wyłącznie bardzo dziwną operację z telefonem od wdzięcznego pacjenta ze Szczecina, który przypadkiem się okazuje być dziarskim ubekiem, o czym na przykład widzowie TVN-u czy TVN-24 już się nie dowiedzą. Dowiedzą się, że to dziarski staruszek, ale że był w UB, co jest ważnym kontekstem w tej sprawie, nie dowiedzą się. Co do prezydenta Andrzeja Dudy, myślę, że bardzo dobra decyzja. Z moich informacji wynika, że za decyzją Jadwaszem kryje się inspiracja rosyjska, że to ten partner tej instytucji bardzo naciskał na to właśnie, żeby polski prezydent nie zabrał głosu. Wydaje się w takim wypadku, że jest to międzynarodowe forum zaplanowane na 23 stycznia, no czymś w rodzaju kolejnego uderzenia ze strony Rosji na tym polu historycznym. I myślę, że prezydent Andrzej Duda słusznie uznał, że nie ma powodu żadnego, żebyśmy to autoryzowali. Słusznie uznał, że obchody 27 stycznia wyzwolenia obozu niemieckiego, nazistowskiego obozu Auschwitz zawsze ogniskują zainteresowanie opinii publicznej całego świata i będą miały swoją rangę. I to jest miejsce, gdzie polski prezydent nikogo prosić o prawo głosu nie musi. I też bym nie dramatyzował. No, to spotkanie w Jadwaszem jest moim zdaniem jakąś dziwną i nie wiem, nawet czy powiedziałbym tak etyczną próbą użycia pamięci Holokaustu do bardzo, bardzo bieżącej polityki rosyjskiej, ale przecież i izraelskiej. Tutaj się na to nakłada ten kontekst Bliskiego Wschodu, gotującego, wrzącego w tej chwili. Może się paradoksalnie moim zdaniem okazać dobrze, że w czymś tak nieładnie pachnącym my brać udziału nie będziemy.
Bo jak donosi portal W Polityce, za organizacją całego spotkania stoi rosyjski oligarcha Wiaczesław Kantor, znany zresztą w Polsce oligarcha rosyjski. Nie wiadomo, co powie prezydent Władimir Putin w Jadwaszem. Ostatnie jego słowa rzeczywiście obrażały naszą pamięć o historii, naszą wiedzę i obrażały prawdę. Taki sobie styl przyjął teraz prezydent Rosji wobec Polski, taką narrację. Ale jeszcze jeden komentarz poproszę redaktora Michała Karnowskiego, bo też na portalu W Polityce był artykuł na temat przygotowywanego ataku na ministra Ziobro.
Tak, tutaj rzeczywiście nadchodzi, myślę, że potężny atak. Jak spojrzymy na pewną sekwencję wydarzeń, to mamy przecież nawet prawda, gangstera, który chciał zlecić, czy zlecał, próbował zlecić zabójstwo między innymi ministra. Mamy bardzo takie rozpisane na role próby podważenia wiarygodności, atakowania, na przykład puszczanie w internecie w masowej skali przez pana Zbigniewa S., w tej chwili zatrzymanego, dostał też zarzuty, no po prostu nieprawdziwych zdjęć przedstawiających żonę pana ministra w sytuacjach bardzo takich dla kobiety nieprzyjemnych. nieprzyjemnych, upokarzających, można powiedzieć, to jest nieprawdziwe. Trzeba powiedzieć jasno, że jakby są bardzo twarde dowody, że te zdjęcia, na które nawet opozycja patrzyła niestety z jakimś takim oczekiwaniem, z taką nadzieją, były po prostu sfałszowaną robotą, taką nie wiem, no, ubecką w stylu pana Zbigniewa S. To jest stwierdzono, a zaatakowano też w ten sposób panią prokurator Beatę Marczak, bardzo ważną prokurator, zastępcę prokuratora generalnego. Ona się zajmuje walką ze zorganizowaną przestępczością. W jej przypadku użył pan S zdjęć, które pochodziły jakby ze sprawy, no po prostu skrzywdzenia jednej z kobiet, którą wykorzystano, której zdjęcia tak jeden z przestępców, właśnie ten pseudonim Broda, wykonał. W przypadku pani Patrycji Koteckiej to są w 100% fotomontaże, po prostu czyste fejki, ale nadchodzą kolejne elementy, no bo jakby tym samym kanałem komunikacji, tym samym środkiem rozpowszechniania do rozmaitych redakcji, między innymi pewnie gdzieś w okolicach też warszawskiego Dolnego Mokotowa się mieszczących, też są podrzucane takie właśnie relacje gangstera o pseudonimie Broda, całkowicie będące jakąś fikcją, mieszanką, wymysłem, no, na tej samej zasadzie jak te zdjęcia. To znaczy całkowita taka po prostu operacja manipulacyjna. Zdjęcie bierzesz człowieka i przyklejasz do innego zdjęcia i tutaj podobnie jakieś wymysły. No ale no, są redakcje, które też jakby w myśl zasady, prawda, rzuć cokolwiek, a coś się przylepi, tym tropem zamierzają pójść. Składa się to wszystko, my to dość dokładnie na portalu w polityce.pl opisujemy, w taki potężny atak, mafijny atak, to trzeba jasno powiedzieć, idący w kierunku kierownictwa prokuratury, idący w kierunku Ministerstwa Sprawiedliwości, osobiście ministra Zbigniewa Ziobro. I teraz pytanie, dlaczego? Naprawdę pewne biznesy się w Polsce kończą mafii. Kończą się biznesy VAT-owskie, bo mafia, te gangi pruszkowskie tak zwane, prawda, bo tutaj nasze władze Pruszkowa protestują, ale te gangi, te mafie, one bardzo się w tej chwili przerzuciły, czy w ostatnich latach głównie przed 2015 rokiem, na operacje związane z wyłudzaniem VAT-u i to jest mocno przykrócane. Trudniej handlować narkotykami, prawda, o czym ci króle dopalaczów coraz wyraźniej też mówią, że tutaj rzeczywiście są twarde działania. Kończą się jakieś możliwości parasoli ochronnych, gdzieś wynikające z wpływu mafijnego na politykę, na wymiar sprawiedliwości, czy są trudniejsze, prawda? No to już jest inna władza, inaczej to funkcjonuje. Więc są ludzie, którzy są gotowi położyć ogromne pieniądze, zapłacić za to, żeby Zbigniew Ziobro, jego współpracownicy, kierownictwo prokuratury przestało pełnić swoje funkcje. Naprawdę mówimy o wielkich pieniądzach, mówimy o sumach, za które się może nawet nie tylko zabija, ale i czasami wywołuje wojny, tylko po to, żeby pewne rzeczy przestały iść w złym kierunku dla tych bardzo, bardzo bezwzględnych ludzi. I my o tym piszemy na portalu w polityce.pl, żeby opinię publiczną uwrażliwić, ale też żeby patrzeć. Bardzo ciekawa sytuacja. Patrzymy, kto ten mafijny ściek łyknie, kto pójdzie w tę narrację, kto zagra wspólnie z mafią z wielkich mediów. Jestem bardzo ciekaw, komu już tak bardzo puściły hamulce, że jest w stanie, mając świadomość, że te zdjęcia, które puszczał ten sam kanał, okazały się w 100%, jak stwierdzili eksperci wszyscy, nieprawdziwe, teraz podjąć temat, prawda, rewelacji podrzucanych przez gangstera, który no jest wprawdzie formalnie, czy był, bo tak precyzyjnie można powiedzieć, może niedługo to będzie czas właśnie przeszły, świadkiem koronnym, ale wszyscy absolutnie też prokuratorzy mają świadomość, że już od wielu lat tak naprawdę konfabuluje i wymyśla, więc te rewelacje są po prostu nieprawdziwe.
Portal w polityce oczywiście też przygląda się, jak wszystkie media, wyborom prezydenckich i powiem szczerze, że mnie zaskoczyła. Zaskakują informacje na temat Szymona Hołowni, który co chwila artykuł o nim pojawia się na portalu. W polityce, że Andrzej Duda w walce o reelekcję jest jego najgroźniejszym rywalem w drugiej turze, gdy byłby właśnie Szymon Hołownia. Jakie te badania zostały przeprowadzone i czy naprawdę wierzysz w to, że Szymon Hołownia odegra jakąkolwiek rolę w tych wyborach prezydenckich?
Ja pamiętam, jak my przed wyborami parlamentarnymi, dokładnie wspólnie z tym samym ośrodkiem badawczym Social Changes i wspólnie z socjologiem Markiem Grabowskim, pokazywaliśmy sondaże, z których wynikało, że PiS nie będzie miał 50%, tylko 40 parę, że Konfederacja wejdzie. Niestety dla niektórych, tak, stety dla niektórych, że PSL nie zostało na wsiach zgniecione. I pamiętam, że mieliśmy na przykład też bardzo silny atak i takie, znaczy to nie jest atak, to co ty mówisz, ale zdziwienie, a atak był gdzieś tam w internecie, że jak można, że to są złe sondaże i tak dalej, bo tutaj, prawda, pan Paladę wyliczył, że PiS ma ponad 50% i sami politycy PiSu się tym panem Paladę tak pocieszali. No, okazało się, że nasze badania były prawdziwe, że ten wynik był, jak wiemy, dużo bardziej spłaszczony. Dziś myślę, że też warto się nad tym sondażem zastanowić. Moim zdaniem one pokazują jedno. One pokazują, że ktokolwiek będzie po stronie opozycji, jego pojedynek z prezydentem Andrzejem Dudą będzie wyrównany. Dlatego, że Polska jest podzielona w sposób taki, powiedziałbym, bardzo wyrównany. I z tego wynika bardzo konkretny wniosek. Nie, że Hołownia jest groźny, bo jak tam wstawiona była pani Małgorzata Kidawa-Błońska, to ten wynik był, no, trochę lepszy dla prezydenta Dudy, bo ona jest pewnie słabsza, no w każdym razie może w tej drugiej turze może ma mniej atutów, ale był też mniej więcej wyrównany. W związku z tym wniosek jest taki, że obóz Zjednoczonej Prawicy musi sobie zdawać sprawę, że to będzie walka o włos. No po prostu tak jest, tam koń będzie, to będzie walka o włos. A po drugie, że jego podstawowym zadaniem jest w tej chwili mobilizacja. To znaczy, że powinna zostać przeprowadzona być może największa w historii polskiej polityki operacja mobilizująca wyborców, zwolenników, stronników, sympatyków Zjednoczonej Prawicy, czy w ogóle świata konserwatywnego, czy w ogóle tradycji polskiej, tak? Możemy tu różne nazwy podłożyć, na rzecz wyboru, ponownego wyboru prezydenta Andrzeja Dudy, być może w pierwszej turze, na pewno w drugiej turze. To jest moim zdaniem wniosek z tego sondażu, bo tam jest Hołownia i to robi wrażenie, ale jak tam jest pani Małgorzata Kidawa-Błońska, ma podobny wynik. Jak tam by wstawić, przypuszczam, pewnie sprawdzimy pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, to też prawie remisuje z Andrzejem Dudą, bo po prostu obóz opozycyjny, ktokolwiek tam będzie, pójdzie na niego zagłosować. To jest wniosek z tego sondażu, a nie, że Hołownia jest takim super geniuszem.
A teraz redaktor Michał Karnowski z komentatora politycznego musi zmienić się w ojca i odprowadzić dzieci do szkół i przedszkoli. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Miłego dnia życzę i dobrego roku, bo jeszcze nie mieliśmy okazji. Do zobaczenia. Dziękuję za możliwość wypowiedzi. Do usłyszenia.
Redaktor Michał Karnowski w sieci, w polityce w Polsce. My jesteśmy w Poranku Wnet, w Radiu Wnet, w Radiu Dwóch Prędkości, w Radiu Dwóch Stolic. Na zegarze godzina 7:42 to może pora na Stinga.